Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy wrócili jeszcze raz do kwestii samego tematu psychoterapii i przyjrzeli się trochę może pewnego rodzaju mitom związanym z psychoterapią, nawiązując też oczywiście właśnie do oczekiwań, do tego, co psychoterapia realnie może nam dać, a czego nie może nam dać. Wojtek Cechowski, Pan od stresu. Zapraszam. W poprzednich dwóch odcinkach poświęconym stricte psychoterapii chciałem Wam przedstawić mniej więcej formę i to, czym może być psychoterapia, czym jest psychoterapia, czemu może służyć, czego się powinniście spodziewać idąc na psychoterapię, a czego raczej tam nie dostaniecie. I tak pomyślałem sobie, że warto by było w ramach podsumowania jakiegoś rodzaju tego króciutkiego cyklu psychoterapeutycznego poruszyć jeszcze temat bardzo szeroko rozumianych mitów dotyczących psychoterapii. Część z nich w różnej formie, może nie wprost nazwane, już była poruszona w tych dwóch odcinkach, natomiast chciałbym bardziej wprost nazwać pewne mity, z którymi często myślę, że wszyscy możemy się spotkać, które w czeluściach internetu też znalazłem jako takie najczęściej pojawiające się gdzieś, takie, które są najczęściej opisywane przez różnych też terapeutów, psychologów właśnie, gdzie oni odnoszą się do tych mitów. I także chciałbym to jakoś opisać, tak, jakoś się odnieść do tego. Taką bezpośrednią inspiracją do tego wątku jest artykuł, który pojawił się na facebookowym profilu Z Freudem w łóżku, który jest takim właśnie około psychologicznym blogiem, pół serio, pół poważnie prowadzonym przez osobę, tak zrozumiałem, która uczęszczała czy uczestniczyła w procesie psychoterapeutycznym między innymi. I tutaj, to przynajmniej a propos tego artykułu konkretnego, którego ona jest autorem, gdzie pokazuje takie, no ona wymienia akurat trzy główne mity dotyczące skutków w zasadzie, czy skuteczności psychoterapii właśnie z perspektywy pacjenta, klienta. Więc do nich też będę się odnosił, natomiast chciałem też szerzej na ten temat popatrzeć, ponieważ to te mity, na których ona się skupiła, są też często poruszane w różnej formie przez inne osoby, więc ja takich mitów w sumie wypisałem sobie 6 albo 7 nawet. No oczywiście też łączą się w różnej mierze ze sobą. Tak jak powiedziałem, część z nich jakoś tam już dotknęliśmy w poprzednim odcinku albo 3 odcinki temu. Ale tak czy siak chciałbym to zebrać do kupy, żeby dzisiejszy odcinek właśnie dzięki obaleniu tych pewnych mitów był takim podsumowaniem tematu psychoterapii. Pierwsza rzecz, która chyba tak bardzo często w dalszym ciągu niestety się pojawia, to to, że takie przekonanie, że tylko ludzie chorzy psychicznie korzystają z psychoterapii, z pomocy psychologicznej. To jest coś, co nas blokuje przed podjęciem jakby próby w ogóle pomocy sobie, przed podjęciem psychoterapii. No bo ja nie jestem przecież chory psychicznie. Owszem, mam pewne problemy, mam jakiś chaos w głowie, ale nie jestem chory psychicznie. My strasznie się boimy takiego stwierdzenia o chorobie psychicznej. Choroba psychiczna już jawi się wszystkim, myślę, czy w dużej mierze jawi się jako taki koniec świata trochę, jako taki Armagedon. Jeżeli ktoś dostanie łatkę osoby chorej psychicznie, no to jego życie się kończy dotychczasowe. I myślę, że to jest bardzo krzywdzące z jednej strony, bo to cały czas powiela to tabu nierozmawiania o zdrowiu psychicznym niestety, bo jeżeli rozmawiamy o zdrowiu psychicznym w kontekście tego, że coś z nim jest nie w porządku, no to niebezpiecznie zbliżamy się do tej czarnej dziury pod hasłem choroba psychiczna. I rozumiem, że to jest bardzo blokujące, bo to jest taka konfrontacja z samym sobą i z tym, że coś jest z nami nie tak faktycznie. I tym, że środowisko może na nas wtedy patrzeć jak właśnie na przysłowiowego wariata, czyli na osobę chorą psychicznie. I niestety, no to jest bardzo krzywdzące, ponieważ choroba psychiczna w ogóle jest bardzo takim szerokim i do końca niedefiniowalnym chyba w takim społecznym rozumieniu pojęciem czy stwierdzeniem. Weźcie pod uwagę, że z takiego faktycznie medycznego punktu widzenia chorobą psychiczną jest zarówno taka choroba jak schizofrenia, gdzie faktycznie osoba może mieć bardzo ograniczony kontakt z rzeczywistością, gdzie faktycznie może nie wiedzieć do końca, co się z nim dzieje, czasem kim jest, kim są najbliżsi dookoła niego. Ale też osobą chorą psychicznie może być osoba cierpiąca na depresję, która ma obniżony nastrój bardzo, która ma jakieś natrętne myśli, takie negatywne, czarne myśli byśmy powiedzieli, która nie widzi sensu w niczym, której ciężko wstać z łóżka i się zmobilizować w ogóle do czegokolwiek. Ale kontakt z rzeczywistością ta osoba ma zachowany w dużej mierze. Praktycznie całkowicie, tak? Wie, co się dzieje wokół niej, wie, co się dzieje no właśnie w jej najbliższym otoczeniu, w jej życiu. Więc jakby obraz choroby psychicznej może być skrajnie różny i wcale nie musi oznaczać bycia oderwanym od rzeczywistości całkowicie i bycia zagrożeniem tym bardziej dla innych osób. Dlatego chciałem się przy tym dłużej trochę zatrzymać, ponieważ jeżeli my mamy taki obraz właśnie choroby psychicznej, no to rozumiem, że boimy się tego strasznie i no staramy się unikać za wszelką cenę. Ale przez to też pozostawiamy nasze problemy samym sobie często i jeżeli nie szukamy pomocy, a nie jesteśmy sobie w stanie sami z nimi poradzić, no to one zazwyczaj narastają, pogłębiają się i pewnie w bardzo skrajnych oczywiście sytuacjach, ale mogą prowadzić właśnie paradoksalnie do choroby psychicznej, czyli do tego, czego się najbardziej boimy. Ale ja tutaj jestem też orędownikiem edukacji i tego, żebyśmy zmieniali trochę w ogóle podejście do chorób psychicznych, ponieważ ten lęk i ta obawa, ta niewiedza, myślę też, i niepewność związana ze stanem zdrowia pod kątem właśnie tym psychiczno-emocjonalnym sprawia, że często właśnie nie szukamy pomocy albo bardzo późno szukamy pomocy, a można by było wcześniej zadziałać albo szybciej zadziałać i nie dopuścić jakby do pewnych stanów, które niestety mogą już się przydarzyć, powiedzmy, tak, czy których możemy już doświadczać. A tutaj odbiegłem daleko od tematu, może samej kwestii, czym jest choroba psychiczna, jeszcze poświęcę jakiś oddzielny odcinek cały. Natomiast a propos mitu, czyli tego, że tylko chorzy psychicznie korzystają z pomocy. Nie tylko, mówiąc wprost. A praktyka wygląda tak, że osoby faktycznie tak poważnie chore psychicznie najmniej korzystają z pomocy psychologicznej czy psychoterapeutycznej, ponieważ tam jest potrzebna dużo szersza pomoc farmakologiczna i opieka psychiatryczna. I owszem, nie mówię, że takie osoby nie korzystają z psychoterapii, bo także korzystają. I to nawet powiedziałbym, że jest pewne tabu wśród psychoterapeutów, które jest coraz bardziej przełamywane, czyli tego, że osobom cierpiącym na różne te takie najpoważniejsze choroby psychiczne, jeżeli tak mogę to wartościować, także forma psychoterapeutyczna jakby może być pomocna. Więc jak najbardziej też się pracuje. Natomiast praktyka pokazuje, że największy odsetek jakby osób zgłaszających się po pomoc to nie są osoby wcale chorujące psychicznie. To są osoby, które doświadczyły na przykład jakiegoś kryzysu ciężkiego w swoim życiu i próbują odnaleźć się w nowej sytuacji, próbują jakby pozbierać się po tym kryzysie. To są osoby, które nie radzą sobie z pewnymi swoimi reakcjami na przykład, czy ze swoimi stanami emocjonalnymi. Wiedzą, że im to przeszkadza już od dłuższego czasu i w końcu się decydują, żeby coś z tym zrobić, bo otoczenie na przykład im pokazuje, że coś jest nie tak. W końcu osoby, które jakby po prostu chcą coś zmienić w swoim życiu, bo czują pewien marazm, pewną stagnację, to, że pewne rzeczy nie zmieniają się od lat, a wcale nie jest z nimi wygodnie. Jak na przykład to, że zawsze miałem trudną relację z moją matką albo z moim ojcem, albo wchodzę po raz kolejny w nowy związek i jakby pewien schemat rozpadu tego związku się powtarza. I szukam przyczyn, szukam powodów, szukam zrozumienia tego, dlaczego to tak wpływa na moje życie. Czy co w zasadzie tak wpływa na moje życie i dlaczego ono tak przebiega. Więc to nie są osoby, które są chore psychicznie. W takim klasycznym, czy nawet medycznym rozumieniu, czy tym stereotypowym rozumieniu osoby chorej psychicznie. Więc to jest pierwszy taki mit, który chciałbym tutaj obalić i który chciałbym, żebyście jakoś też przyjęli, że większość osób korzystających z pomocy psychologa czy psychoterapeuty to są właśnie osoby zdrowe psychicznie, które mają różnego rodzaju problemy emocjonalne, problemy relacyjne, kryzys, jakby doznały właśnie jakiegoś rodzaju kryzysów w swoim życiu. I tutaj teraz mi się skojarzyło, bo chciałem już przechodzić do drugiego mitu, ale przejdziemy płynnie do tego drugiego mitu, ponieważ jeszcze w kontekście tego, że czy ja nie jestem chory psychicznie, żeby korzystać z pomocy psychologa, psychoterapeuty, skojarzyła mi się taka sytuacja, która niestety bardzo często się powiela, kiedy jest problem w związku i osoba trafia na przykład na terapię indywidualną albo para trafia na terapię rodzinną, terapię małżeńską i słychać od jednego ze współmałżonków albo jeżeli osoba jest indywidualnie mówi o, jakby relacjonuje to, co się dzieje w swoim związku i reakcję właśnie współpartnera na propozycję w ogóle jakiegoś leczenia, jakiejś pomocy po prostu, ponieważ nie dzieje się dobrze w naszym związku, to częsta reakcja partnera właśnie jest taka, że jeżeli jesteś chora czy chory, to się lecz. Ja nie mam problemów psychicznych, tak? Więc nie będę korzystał z pomocy tam psychologa czy psychoterapeuty. I jakby ludzie się odcinają od tego, tak? Że skoro ty masz problem i ty jesteś chory czy chora w domyśle, a czasem wprost powiedziane, no to ty się lecz. Ja problemów psychicznych nie mam, nie będę się leczył. Ja jestem normalny, bo to też często pada. I to jest, tym bardziej powiedziałbym, bardzo przykre, ponieważ terapia rodzinna w ogóle nie odnosi się do chorób psychicznych praktycznie, a właśnie do problemów relacyjnych. I to nie jest kwestia tego, czy któreś z was, w sensie członków tej pary, jest chore psychicznie, tylko jest kwestia tego, że nie dogadujecie się ze sobą i coś jest między wami takiego, że to nie działa po prostu, tak, ten związek. I tutaj właśnie chciałem przejść dość płynnie do drugiego mitu, czy to nawet nie jest do końca mit, ale rozumiem taka obawa, która często pojawia się u osób, które myślą o, w ogóle, czy pojawia się temat skorzystania z pomocy psychoterapeutycznej, czyli to, że nie będę, czy nie chcę wywlekać takich prywatnych, intymnych, rodzinnych, różnych spraw, problemów przed obcą osobą. I to myślę, że też jest bardzo, bardzo, bardzo zamykające, bo zwykle takie osoby w ogóle boją się dotykać jakichkolwiek problemów w rodzinie. I dlatego też sytuacja w rodzinie się nie zmienia, bo tu nawiązuję cały czas do terapii par, że jeżeli ja nie chcę wywlekać problemów, to zazwyczaj oznacza też, że z tobą, czyli z moim partnerem, czy z moją partnerką, też o tym nie rozmawiam. W ogóle unikam tematu problemów. I to sprawia, że związek się rozpada. No, mówiąc bardzo wprost, tak, i bardzo może skrótowo, ale to sprawia, że związek no, nie będzie się rozwijał dalej pozytywnie, tylko wręcz przeciwnie, będzie się zamykał. I może kończył w skrajnej sytuacji. Ale to też jest blokada taka, czy taki mit związany z terapią indywidualną, gdzie są osoby, które właśnie boją się takiego wracania do dzieciństwa, wracania do relacji rodzinnych różnych, wywlekania tych różnych brudów, w cudzysłowie, tak, domowych, z przeszłości, z teraźniejszości. I powiedziałem wcześniej, że to jest taki mit, nie mit, ponieważ no, nie można zaprzeczyć temu, że w psychoterapii często sięga się do tej przeszłości. Często pracuje się wręcz na tej przeszłości i dużo czasu jej się poświęca. Natomiast to też bardzo zależy po pierwsze też od nurtu psychoterapeutycznego, czyli od tego, jakich technik używa terapeuta. Są takie nurty, gdzie praktycznie w ogóle nie rozmawiamy o tych kwestiach przeszłości, dzieciństwa, relacji rodzinnych, a są takie, gdzie bardzo na tym bazujemy. Efekty mogą być bardzo podobne. Droga tylko jest inna, tak, do tych efektów. A po drugie, zależy to też oczywiście od problemu, z jakim klient czy pacjent przychodzi. Może to być bardzo potrzebne, bo tam jest rdzeń jakby problemów, a może być tak, że w ogóle jakby problemy nie mają związku z tym i skupiamy się na innych aspektach jakby życia tej osoby. Dlatego mówię, że to jest taki mit, nie mit, no bo oczywiście, że występuje ten wątek w procesie psychoterapeutycznym, ale nie jest też tak, że zawsze i równie często jakby w każdym przypadku. Natomiast mam takie silne poczucie, że to często jest potrzebne. Ja osobiście jakby lubię bazować na relacjach rodzinnych w procesie terapeutycznym, ponieważ no, mam silne przekonanie i myślę, że to często widać w miarę gołym okiem, że duża część naszych różnego rodzaju zachowań, reakcji, takich psychicznych, fizycznych, emocjonalnych, wynika bezpośrednio z tego, czego nauczyliśmy się w domu, no mówiąc bardzo wprost. Od tego, czego doświadczyliśmy w naszym dzieciństwie właśnie od najbliższych. I rozumiem, że część osób obawia się jakoś wyciągania tych spraw różnych i z przeszłości, i w ogóle relacyjnych z najbliższymi, bo często jest to bardzo trudne, bo wiemy bardzo świadomie, a czasem podskórnie, że to będzie bardzo trudna konfrontacja. I ja mam poczucie, że tu nie chodzi o to, że wywlekamy to przed osobą trzecią. Tu chodzi o to, że w ogóle wyciągamy tego trupa z szafy, tak? Czy w ogóle wyciągamy na światło dzienne, czyli mówimy o czymś na głos, nazywamy coś na głos, co jest, co było, jest i będzie w momencie tego wyciągania na głos dla nas bardzo trudne emocjonalnie. Będzie trzeba zmierzyć się z pewnymi emocjami, no, których woleliśmy raczej pewnie unikać przez ostatnie lata. Natomiast często to, że właśnie my ich unikamy przez te lata, tak jak chyba ostatnio mówiłem w tym poprzednim odcinku, sprawia, że te różne problemy w nas bardzo narastają. A z drugiej strony jest jeszcze jeden mechanizm z tym związany, mianowicie taki, że im dłużej my tego trupa w szafie trzymamy, tym on bardziej śmierdzi, mówiąc wprost. A dokładnie mam na myśli to, że im dłużej my uciekamy przed czymś, tym bardziej to narasta w naszej głowie jako problem. W momencie, gdy uciekamy od czegoś, co rodzi nasz lęk silny, to z czasem, kiedy udaje nam się ta ucieczka, ten lęk tylko i wyłącznie narasta. A sytuacja się nie zmienia, tak? Sytuacja wcale nie musi być gorsza niż była miesiąc temu, ale mój lęk jest 2 albo 3 razy większy przed tą sytuacją. I pod tym względem też myślę, że warto, to już taka refleksja trochę jakby poza tematem mitów, ale pomyślałem, że warto jakby szybko konfrontować się z różnymi sytuacjami, które się w naszym życiu dzieją. Bo im dłużej zwlekamy, tym niestety bardziej to narasta, czy mówiąc kolokwialnie, bardziej ten trup zaczyna śmierdzieć. I coraz gorzej jest, coraz trudniej jest się z tym konfrontować, tak? Jeżeli coraz silniejsze takie trudne emocje są z tym związane. Więc ja z jednej strony jakby naprawdę jestem w stanie dobrze zrozumieć ten lęk i te obawy przed wywlekaniem, jak to niektórzy nazywają, niektórych tematów takich rodzinnych czy z przeszłości. Ale z drugiej strony myślę, że często to jest po prostu nawet oczyszczające, kiedy my to wypowiemy na głos. A co się z tym dalej stanie, to już jest jakby kolejny etap, ale samo to, że my coś nazwiemy i wyciągniemy to na to światło dzienne, już będzie mogło przynieść jakiegoś rodzaju ulgę na dłuższą metę. No dobra, to była kwestia drugiego mitu, nie mitu, ale często pojawiającej się blokady przed skorzystaniem z terapii w momencie, gdy czujemy taką potrzebę. I teraz trzeci mit, I tak patrząc na czas nagrania, to widzę, że chyba podzielimy sobie te mity na dwa odcinki, żeby nie przelecieć przez następne cztery jak błyskawica, tylko żeby móc poświęcić im czas, więc po trzy damy. Więc ten trzeci mit, o którym chciałem powiedzieć, to czas trwania terapii. I to myślę już po tych poprzednich moich odcinkach wiecie i myślę, że właśnie ten temat już poruszałem nie raz, ale rozumiem, że on jest bardzo frustrujący z perspektywy osoby korzystającej z takiej pomocy psychologicznej czy psychoterapeutycznej. Bo w momencie, gdy ja idę do lekarza po pomoc, tak stereotypowo, to liczę, że wyjdę z pomocą, tak? Czyli z receptą, ze skierowaniem, z planem leczenia i tym podobne. Natomiast idąc do psychoterapeuty, ja tego nie dostanę. Po pierwszym spotkaniu na pewno tego nie dostanę. I to już samo w sobie jest frustrujące, bo wiele ludzi z taką myślą idzie do terapeuty, co dla mnie jest zrozumiałe, no bo skąd ludzie mają wiedzieć, jak ta pomoc może wyglądać i co mogą tutaj dostać. Więc idą z oczekiwaniami bardziej jak do lekarza. A my niestety nie mamy tej recepty czy tego skierowania dla nich. Często pierwsze spotkanie wręcz jest tylko takim wysłuchaniem drugiej osoby, żeby móc w ogóle poznać jej sytuację, poznać jakby problem, z którym przychodzi, poznać ją samą w tej sytuacji, no w tym konkretnym momencie. Więc pierwsze kilka spotkań, tak na dobrą sprawę, często są bardziej formą takiego wywiadu i jakby zbierania informacji w ogóle. I rozumiem, że to może być frustrujące. Tutaj tak naprawdę patrząc po moich pacjentach, mam takie skrajnie dwie różne relacje, tak na dobrą sprawę. Bo czasami jest faktycznie tak, że widać, czy jakoś nawet rozmawiamy o takim pewnym zniecierpliwieniu, czy może rozczarowaniu, że no, chodzę do bo jestem u pana już trzeci czy czwarty raz, a tutaj no cudów nie ma, tak? Nie zmienia się to specjalnie. Ale jest też ta druga strona medalu, czyli taka, że osoby przychodzą właśnie na trzecie, czwarte spotkanie z taką myślą, że to, że mogli wreszcie coś wypowiedzieć, wreszcie coś nazwać, wreszcie spróbować opowiedzieć całą historię komuś tak od A do Z, przyniosło im niesamowitą ulgę. I myślę, że to jest też ważny element początkowy takiego procesu terapeutycznego, że osoba może, mówiąc bardzo kolokwialnie, wygadać się, może wyrzucić z siebie to, co często wiele, wiele lat gnieździła i coraz gorzej radziła sobie, tak? Czy radziła sobie ta osoba. Więc, no właśnie, ten czas trwania terapii. Czasem słyszę takie komentarze, że już kiedyś próbowałem psychoterapii, to nic nie pomogło. A jak dopytuję, jak to wyglądało, no to dostaję właśnie informację, że byłem raz czy dwa razy, no ale nic to nie wnosiło, więc rezygnowałem. No i no wtedy można tylko rozłożyć ręce, tak? No bo jedno czy dwa spotkania nie mogą na dłuższą metę pomóc. No wiadomo, że jakieś właśnie można się troszkę tak oczyścić, wyrzucić z siebie to, co się działo. Można, nie wiem, podpytać o pewne rzeczy, tak, terapeutę, ale no to nie jest psychoterapia, tak? No to jest proces konsultacji, takiego poradnictwa psychologicznego może czasem. Więc nie dziwię się, że nie pomogło, natomiast też z drugiej strony nie dziwię się, że osoba zrezygnowała, bo jeżeli nie miała takiej większej motywacji do pracy w tym momencie i oczekiwała raczej szybkiej recepty, no to musiała się rozczarować, niestety. Więc z jednej strony, niestety, ale żeby skorzystać z psychoterapii, trzeba uzbroić się w cierpliwość i mocno się zaangażować w ten proces. Ale ten mit ma też drugi kraniec, czyli taki, że na efekty psychoterapii trzeba, nie wiem, kilka lat poczekać na przykład, że to jest taki proces bardzo, bardzo długotrwały. I to jest oczywiście nieprawda. Owszem, w takich poważnych sprawach, nazwijmy to, są przypadki takie, gdzie terapia trwa kilka lat. Ale w większości przypadków proces terapeutyczny to jest, powiedziałbym, że kwestia roku, półtora roku. kiedy po takim czasie jakoś kończymy te spotkania nasze z efektem, z uzyskanym efektem. Więc to nie jest tak, że żeby psychoterapia dała efekt, to musi trwać wiele lat, jak to niektórzy uważają. Psychoterapia po pierwsze rzadko trwa wiele lat, a po drugie, i co ważniejsze, to nie jest tak, że efekty się pojawią dopiero po skończeniu psychoterapii. Efekty się pojawiają w trakcie. Jeżeli efekty się w trakcie nie pojawiają, no to trzeba się zastanowić, czy to ma sens. Czasem po kilku spotkaniach, czasem po dwóch, trzech miesiącach pierwszych spotkań klienci czy pacjenci zauważają już różne zmiany, to co im daje ten nasz kontakt. Tak, to że coś dostają jakby ważnego dla siebie, pozytywnego i że jakoś są w stanie to przekuć na zmiany w swoim życiu, tym codziennym. Też pytanie jest takie, co jest faktycznym celem psychoterapii. To jest też taki wątek bardzo trudny, myślę, do jednoznacznego określenia, ponieważ to, że ktoś się zgłasza z jakimś bardzo konkretnym problemem, to zupełnie nie znaczy, że proces terapeutyczny będzie krążył tylko wokół tego konkretnego problemu. Często jest tak, że problem, z którym osoba się zgłasza, jest tylko takim wierzchołkiem góry lodowej, a wchodząc jakby coraz głębiej i tak jakby z biegiem czasu też, tak, tej pracy naszej, okazuje się, że tam jest jakby sporo innych tematów, które trzeba poruszyć. I finalnie oczywiście jest efekt taki, że możemy poradzić sobie z tym głównym, pierwszym problemem, ale jakby w ogóle nawet go nie poruszając często bardziej głęboko, natomiast skupiając się na innych aspektach, które mniej lub bardziej bezpośrednio się z tym czołowym problemem wiążą. Więc określenie tego celu może być czasem trudne wręcz i nawet nie zawsze się go da tak bardzo wprost nazwać. I dlatego też efekty mogą być bardzo różne, ponieważ często efekt nie jest spektakularny, że nagle, nie wiem, coś znika albo coś się pojawia w naszym życiu. Efekt raczej jest efektem małych kroków, takich, że ja stopniowo widzę, że inaczej zaczynam reagować emocjonalnie, tak, behawioralnie, tak, fizycznie, że w związku z tym otoczenie inaczej na mnie zaczyna reagować. Albo że moje, nie wiem, napady lęków są rzadsze już teraz, albo spokojniejsze, z taką mniejszą intensywnością. Mój nastrój się stopniowo poprawia, już nie jestem taki przybity. Efekty małych kroków. I dlatego też nawet jeżeli startując wyobrażamy sobie pewien konkretny bardzo efekt, to często pod koniec tej psychoterapii, czyli właśnie po paru ładnych miesiącach, po roku, po półtora roku, tego kontaktu, okazuje się, że owszem, efekt jest, ale zupełnie inny niż się spodziewaliśmy na początku. Natomiast też oczywiście taki pozytywny dla nas. Natomiast przez to, że wiele różnych wątków było poruszonych, często ważniejszych od tego pierwotnego problemu, no to te zmiany mogły iść też w inną stronę, poprawiając jakby nasz taki sposób życia w ogóle i tę codzienność naszą. Więc mit, jeżeli chodzi o czas trwania terapii, który chciałbym jakoś obalić, to jest właśnie to, że terapia potrzebuje czasu, żeby móc pomóc faktycznie, a z drugiej strony nie musi trwać wiecznie, żeby jakiekolwiek efekty zobaczyć. Musimy to wypośrodkować. Tak samo jak właśnie jedno, dwa spotkania nie dadzą super efektu, tak nie ma potrzeby wcale wielu, wielu lat pracy, żeby jakiekolwiek efekty zobaczyć. Natomiast na pewno trzeba trochę cierpliwości i dużo zaangażowania własnego, żeby te efekty móc realnie odczuć. No dobrze, zbliżyliśmy się do 30 minuty tego nagrania. Chyba na tych trzech mitach poprzestaniemy. Mam nadzieję, że to jakoś Was zainteresowało. Będziemy kontynuować za dwa tygodnie pozostałe mity. I cóż, tak jak zwykle zapraszam Was na fanpage'a na Facebooku, na Instagramie, na moją stronę internetową. Zachęcam do subskrybowania, polubiania. i przede wszystkim komentowania, bo bardzo chciałbym, żebyście podzielili się swoimi refleksjami, swoimi może doświadczeniami na ten temat, o którym rozmawiamy tutaj dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia za 2 tygodnie.